1993 roku w jednej z nowojorskich gazet ukazał się artykuł pod bardzo przyciągającym tytułem. Mianowicie brzmiał on: w Brooklynie widziano Mesjasza. Dla 20 tysięcy hacyckich Żydów pochodzących z miasta Lubawicze, nieopodal Smoleńska, zamieszkujących dzielnicę Crown Heights na Brooklynie, nie było to nic nadzwyczajnego, ani przyciągającego, jeśli chodzi o ten tytuł gazety, ponieważ oni sami uważali rabina Menachema Mendela Schneersona za właśnie oczekiwanego Mesjasza. Tego dnia w 1993 roku wieść o publicznym wystąpieniu Mesjasza rozniosła się po ulicach Crown Heights lotem błyskawicy. I wkrótce hasydzi lubawiccy skręconymi bokobrodami w swoich czarnych płaszczach pomykali chodnikami do synagogi, w której rabin miał zwyczaj się modlić. To było dla nich niesamowite doświadczenie i wydarzenie, dlatego każdy z nich, jak tylko mógł, wciskał się do głównej sali synagogi, rozpychając się łokciami, a nawet niektórzy wspinali się na filary, by zrobić więcej miejsca. W synagodze zapanowała gorączkowa i pełna oczekiwania atmosfera, jaką zazwyczaj spotyka się na wydarzeniach sportowych, a nie na spotkaniach religijnych. Rabin miał 91 lat. Rok wcześniej miał udar i od tamtej pory stracił mowę. Gdy w końcu odsunięto kotarę, tłum stłoczony w synagodze zobaczył słabowitego starca z długą, białą brodą, który był w stanie tylko pomachać ręką, przechylić głowę i poruszyć brwiami. Ale najwidoczniej nikomu z obecnych to nie przeszkadzało. Niech żyje nasz mistrz, nauczyciel, rabin, król i Mesjasz na wieki wieków. Śpiewali wszyscy jednogłośnie, stopniowo unosząc głosy, aż rabin wykonał nieznaczny, enigmatyczny gest ręką i kotara zasunęła się. Zgromadzeni rozchodzili się wolno, w stanie wielkiego uniesienia, rozkoszując się właśnie przeżytą chwilą. Osoba rabina Mendela wyraźnie mnie zaintrygowała, dlatego postanowiłem doczytać kilka faktów z jego życia na Wikipedii. I dowiedziałem się, że zmarł rok później, w 1994 roku i rzeczywiście był uważany za Mesjasza. Już od dziecka wykazywał takie mesjanistyczne zachowanie, ale dowiedziałem się też, że z tego względu, że dla wielu osób był prawdziwym Mesjaszem, nadal istnieje pokaźna grupa hasydów lubawickich, którzy oczekują jego zmartwychwstania i powrotu do dzisiejszego dnia. No i ta informacja wywołała która pojawiła się na mojej twarzy, przypomina w zasadzie reakcję, która pojawiła się tutaj na waszych twarzach, jak obserwuję. Po prostu niemal wybuchnąłem śmiechem. Na serio? 90-letni starzec, który jest uznawany za Mesjasza, mieszkał na Brooklynie? Przecież tym ludziom, którzy do dzisiaj oczekują jego zmartwychwstania, należałoby się popukać w głowę, co wy robicie, ludzie? Jeśli u ciebie pojawiła się podobna reakcja na to, co słyszysz, to chcę ci powiedzieć, że właśnie utożsamiłeś się z mieszkańcami Izraela w pierwszym wieku, którzy identycznie reagowali na Jezusa Chrystusa i na jego rodzinę. Mesjasz? Z Nazaretu? Ten bezślubny, nieślubny dzieciak stolarza? Albo Maria, która twierdzi, że zaszła w ciążę, nie sypiając ze swoim mężem? Ca, chyba z Ducha Świętego. Właśnie tak. Maria zaszła w ciążę za sprawą Ducha Świętego. Otwórzmy Ewangelię Łukasza i przypomnijmy sobie na nowo, jak te wydarzenia miały miejsce. Ewangelia Łukasza, pierwszy rozdział. Będziemy czytali od wersetu 26 do 38. Natomiast w szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do galilejskiego miasta Nazaret, do pewnej dziewczyny przyrzeczonej niejakiemu Józefowi, potomkowi rodu Dawida. Miała ona na imię Maria, była dziewicą. Po przybyciu anioł powiedział: witaj, obdarzona łaską, Pan z tobą. Szczęśliwa jesteś między kobietami. Lecz ona przelękła się tych słów i zaczęła się zastanawiać, co by to powitanie miało znaczyć. Anioł zaś powiedział jej: przestań bać się, Mario, ponieważ znalazłaś łaskę u Boga. Oto zajdziesz w ciążę i urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. Będzie on kimś wielkim i będzie nazwany Synem Najwyższego. Da mu też Bóg tron jego ojca Dawida. Będzie on królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. Maria zapytała anioła: a jak to się stanie, skoro nie współżyłam jeszcze z mężem? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego okryje cię swym cieniem. Dlatego też święte dziecko, które się urodzi, będzie nazwane Synem Boga. Również twoja krewna Elżbieta poczęła syna, i to w podeszłym wieku. Ta, którą uważano za niepłodną, jest już w szóstym miesiącu, gdyż żadne słowo Boga nie pozostanie niespełnione lub, jak inne tłumaczenia podają, żadna rzecz u Boga nie jest niemożliwa. Maria odpowiedziała: oto jestem. Gotowa służyć Panu, niech mi się stanie według twojego słowa. I anioł odszedł od niej. To, co uderza mnie w tej historii, to zupełna nadzwyczajność, która wydarzyła się w zupełnej zwyczajności. W zupełnej zwyczajności, bo przecież nie ma w tym nic nadzwyczajnego, że młoda dziewczyna gdzieś tam oczekuje dnia swojego ślubu. Zresztą jak setki innych dziewcząt zamieszkujących Izrael w pierwszym wieku, wypełniających swoje codzienne obowiązki. Było to całkiem normalne, przeciętne życie. A jednak w tej historii pojawia się coś nadzwyczajnego, bo przecież nie codziennie anioł z nieba przemawia do człowieka i ogłasza tak szokującą wiadomość. Jest to coś niesamowitego, coś niespodziewanego, na co nie możesz się przygotować. Pan Bóg działa jak chce. Pan Bóg działa w swoim czasie i to On wybiera, kogo chce do realizowania swoich celów, wkraczając w naszą zwyczajną rzeczywistość, czyniąc ją nadzwyczajną. Coś, co z kolei jest niezwyczajne i może nas szokować, to fakt, że Maria była nastolatką w wieku pomiędzy 13 a 15 lat, jak podaje zdecydowana większość biblistów. To był całkiem normalny moment w życiu dziewcząt hebrajskich na zaręczyny. Wiemy, że Maria była zaręczona z Józefem, który był potomkiem Dawida. Jest to bardzo ważne i to podkreślają wszyscy ewangeliści. Dziś wydaje się to nam niepojęte, ale tak to było, że rodzice Marii i Józefa spotkali się pomiędzy sobą ustalili małżeństwo swoich dzieci. Żydowskie małżeństwo składało się z dwóch etapów. Na rok przed właściwym ślubem odbywały się formalne zaręczyny. Zaręczyny były aranżowane przez ojca pana młodego, który szukał żony dla swojego syna. Następnie rodzice obojga spotykali się, aby negocjować ustalenia związane ze ślubem, po czym dochodziło do tak zwanego kiduszin, czyli formalnych zaręczyn. Zaręczyny w w tamtych czasach były tak samo wiążące jak ślub. I drugą co do ważności osobą będącą stroną umowy małżeńskiej był ojciec panny młodej. Działo się tak, ponieważ on wydawał swoją córkę i tym samym najbardziej był stratny w tym interesie, ponieważ tracił pomocnika na roli i w rodzinnym biznesie. Panna młoda była oficjalnie zaręczona, kiedy ojciec pana młodego z kolei uiścił odpowiednią opłatę na ręce ojca panny młodej. Wtedy kolejną były podpisywane umowa oraz przysięga małżeńska. I po sfinalizowaniu umowy pan młody był formalnie mężem, mimo iż do ślubu należało jeszcze poczekać. I taka umowa mogła być jedynie rozwiązana poprzez rozwód. Gdyby Józef na przykład zmarł w tym okresie pomiędzy zaręczynami a ślubem, Maria byłaby wdową. A jeśli by w tym czasie Maria przespała się z innym mężczyzną, byłaby oskarżona o cudzołóstwo i nawet mogłaby zginąć. Czas zaręczyn trwał zazwyczaj rok i miał taką samą moc prawną jak małżeństwo. Zaślubiny były po prostu przypieczętowaniem umowy, która już została zawarta. I zaręczyny w tamtych czasach, jak widzicie, miały o wiele większe znaczenie niż ma to dzisiaj. I mimo iż były prawnie wiążące i para młoda była uważana już za męża i żonę, powstrzymywali się od współżycia ze sobą aż do czasu zaślubin. Całkiem skomplikowany proces, nieprawdaż? Maria, jak widzicie, zatem znalazła się w nieciekawym położeniu w swojej zwyczajności życia. Bo jak teraz wyjaśnić to wszystko Józefowi? To wszystko było takie surrealistyczne. Najpierw powiedzieć mu, że jest w ciąży i to nie Józef jest ojcem, a następnie powiedzieć mu, że rozmawiała z aniołem. Z naszej perspektywy jest to niedorzeczne, jest tak niedorzeczne, że przynajmniej moją reakcją na coś takiego byłoby szyderstwo i kpina po prostu. Ale nie dla Józefa. On naprawdę kochał Marię i chciał dla niej jak najlepiej. I gdy tylko Maria mu o wszystkim powiedziała, przytulił ją i powiedział: nie martw się, Mario. Będziesz świetną mamą. Zaopiekujemy się Jezusem i nikt nawet nie spostrzeże się, że to nie ja jestem biologicznym ojcem. No właśnie. Coś takiego nie miało miejsca. Z relacji ewangelisty Mateusza dowiadujemy się, że Józef chciał potajemnie opuścić Marię. To postawiłoby Marię w jeszcze gorszej sytuacji. Byłaby samotną matką, a w oczach sąsiadów byłaby uważana za nieprawą kobietę zasługującą tylko na pogardę. Nic takiego jednak się nie wydarza, ponieważ ten sam anioł, który rozmawiał z Marią, przychodzi do Józefa i zapewnia go, że wszystko, co Maria mówi, jest prawdą. I Bóg, jak zwykle, interweniuje we właściwym czasie. Bóg nigdy się nie spóźnia. Bóg wybrał Józefa z rodu Dawida, aby był ziemskim ojcem Jezusa i Marię, która była dziewicą, co symbolizowało czystość. I w jej ciele za sprawą ducha umieścił święty zarodek. Z tego względu, gdy Jezus przyszedł na świat, był bez grzechu. Powstaje zatem pytanie, dlaczego Pan Bóg wybrał Marię? Dlaczego nie wybrał innej dziewczyny, która być może była w podobnej sytuacji, tak jak ona w pierwszym wieku? Odpowiedź na to pytanie zna tylko sam Bóg. Mimo iż przez całą historię chrześcijaństwa pojawiały się głosy twierdzące, że Maria była swego rodzaju doskonałą, bezgrzeszną istotą, prawda jest taka, że była po prostu zwykłą, młodą dziewczyną. Nie była ani doskonała, nie była bezgrzeszna. Była zwykłą dziewczyną, która mieszkała w północnym Izraelu, przygotowując się na swój wielki dzień, ślub z Józefem. Tekst Pisma jednak podpowiada nam, że Bóg wybrał Marię ze względu na łaskę. Zauważyliście, co anioł powiedział do Marii? Znalazłaś łaskę w oczach Boga. Pan Bóg wybrał cię w swojej łaskawości. Bóg w swojej łasce spojrzał na Marię i z tego powodu wybrał ją na mamę Zbawiciela. Prawda jest taka, kochani, że Bóg wybiera zwykłych, normalnych ludzi, którzy prowadzą zwykłe, nieprzeciętne życie. Maria po prostu była Marią. Nic dodać, nic ująć. Była młodą dziewczyną, która starała prowadzić się czyste życie, przygotowując się do swojego ślubu. Nie była działaczką społeczną, znaną wszystkim youtuberką, sponsorowaną przez znane marki. Nie miała Instagrama ani Snapchata, ani nie ubiegała się o urząd w wyborach do Rady Miasta. Może gdybyśmy spotkali ją na rynku lub w miejscowej synagodze, postrzegalibyśmy ją tak samo jak inne żydowskie dziewczęta, niczym nie wyróżniające się. Była po prostu jedną z nas. A mimo to właśnie Bóg wybrał ją, aby urodziła Zbawiciela świata. Na tym właśnie polega Boża niesamowita łaska. Bóg nie wybrał cię, ponieważ byłeś lub byłaś jakaś szczególna. Nie. Bóg wybrał cię, ponieważ w Nim i przez Niego możesz być szczególny. Możesz być szczególna. Bóg zawsze działał w ten sposób. Oznacza to, że bez względu na wiek, bez względu na miejsce zamieszkania. Pamiętajcie, że Maria była z Nazaretu. Nazaret był takim miastem, którym ludzie gardzili. Co mogło być dobrego z Nazaretu? Później czytamy dalej w Ewangeliach. W te wakacje razem z Kasią byliśmy na krótkich wakacjach na Suwalszczyźnie. Na samym końcu Polski, w tym samym takim rożku, gdzie jest ostatnie polskie jezioro. I w okolicy jest kilka miejscowości, które wzbudzają uśmiech na twojej twarzy. No, kiedy widzisz nazwę takiej wioski, przez którą przymierzasz, która się nazywa na przykład Buraki, Ogórki. A tak na marginesie, jak się jedzie do Strzelina, jest Świniobród. Sobie wyobrażacie Zbawiciela z wioski Buraki? Znacie kogoś z Buraków? No Maria była z Nazaretu. Bez względu, Bóg wybiera cię bez względu na miejsce zamieszkania. Bez względu na zajęcie. Wszyscy jesteśmy pod boskim, wszechmogącym okiem, który, jak czytamy w Księdze Kronik, wodzi oczyma po całej ziemi i wzmacnia tych, którzy są przy Nim. Pan Bóg cię widzi. Pan Bóg widzi mnie, Pan Bóg widzi ciebie i mnie. Każdy z nas, od najmłodszego do najstarszego, może być powołany, aby zrobić coś wspaniałego dla Boga. Wiesz co, pomyśl nad tym przez chwilę. Pomyśl sobie, o samym sobie, z perspektywy siebie jako osoby niewierzącej kilkanaście lat temu. Nie wiem, różnie przyszliście do Pana w różnym wieku, w różnym czasie. Pomyśl sobie, kiedy byłeś niewierzący te kilkanaście lat temu i ktoś by ci powiedział, wiesz, przyjdzie taki dzień, że będziesz siedział na nabożeństwie chrześcijańskim na Swojczycach i wierbił razem z innymi wierzącymi Boga. Roześmiałbyś się im w twarz. Ale tak, oto jesteś tutaj dzisiaj, bo Pan Bóg ciebie wybrał. Bez względu na twoje położenie. Wybrał cię takim, jakim byłeś, abyś był cudem dla swojej rodziny, abyś był cudem dla swojego otoczenia. Bóg może wybrać każdego z nas i dokonać cudu w życiu kogoś, kto tego potrzebuje. tak jak wybrał Maria, aby w cudowny sposób urodziła Zbawiciela, który w cudowny sposób odmienił życie już milionom osób na świecie i nadal to czyni. Kiedy Bóg w nadzwyczajny sposób wkroczył w zwyczajne życie Marii, oczywiście nie odbyło się bez strachu i bez przejęcia. Czytamy, że Maria była przerażona tym, co się działo. A słowa anioła, że urodzi Zbawiciela świata, wcale nie przyniosły ukojenia. Maria z pewnością słyszała o obiecanym Zbawicielu, o obiecanym Mesjaszu, który miał narodzić się z dziewicy, bo takie zapowiedzi płynęły ze Starego Testamentu. I z pewnością, tak jak wszyscy w Izraelu, ona również oczekiwała na ten dzień. Może wydarzy się to za jej życia, myślała sobie. A może w przyszłych pokoleniach. Ale nigdy nie sądziła, że to wydarzy się w jej życiu, za jej życia i przez nią. Jedyne, co w tej sytuacji jest w stanie siebie wydusić, to bardzo prozaiczne pytanie, które być może każdy z nas by zadał w takiej sytuacji, a jak to się ma stać? Ja przecież nie współżyłam z mężem. Z pewnością odpowiedź Gabriela uspokaja Marię, który mówi, Duch Święty stąpi na ciebie, urodzisz Zbawiciela świata. Jak ja bym taką odpowiedź słyszał, to w mojej głowie pojawiłoby się jeszcze więcej pytań. A jak się mam na ten dzień przygotować? Czy mam być w domu, może w świątyni, czy założyć białą sukienkę, czy mam pościć przez tydzień? Nie zadaję żadnego z pytań, bo Gabriel z całą stanowczością i z doświadczeniem tak starym jak świat stwierdza, u Boga żadna rzecz nie jest niemożliwa. U Boga żadna rzecz nie jest niemożliwa. To w zupełności wystarcza. I to w zupełności wycisza Marię. Dlaczego? Bo z takim stwierdzeniem nie można dyskutować. Z tego stwierdzenia nie trzeba i nie należy interpretować. To nie jest stwierdzenie, nad którym możesz dywagować. To jest stwierdzenie, które należy przyjąć za pewnik. U Boga żadna rzecz nie jest niemożliwa. Maria wykazała się posłuszeństwem i powiedziała Bogu tak. Oto jestem. Zgadzam się na wszystko. Zgadzam się na wszystko i kiedy Bóg chciał, by ona ofiarowała mu swoje ciało, powiedziała tak. Gdy Bóg chciał, aby ofiarowała mu swoją przyszłość, powiedziała tak. Gdy Bóg chciał, by ofiarowała mu swoją godność, powiedziała tak. Gdy Bóg chciał, by ofiarowała mu swoją reputację, powiedziała tak. Maria powiedziała tak, ponieważ wiedziała, że Bóg może wszystko. Bóg może wszystko. Nie ma rzeczy, która nie jest niemożliwa dla Niego. Ale nie tylko to. Zwróciliście uwagę, jak rozpoczyna się tekst dzisiejszego pisma? 26 werset mówi, w szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela. W szóstym miesiącu czego? Roku panowania króla. Zazwyczaj tak autorzy biblijni przedstawiają historię, która miała się wydarzyć, podając imię jakiejś ważnej osobistości i z nią łącząc wydarzenia. W tym przypadku ma miejsce ten sam zabieg. Podana jest bardzo ważna osoba. Bo ten werset nawiązuje do wersetu 24, gdzie czytamy Elżbieta zaszła w ciążę i przez 5 miesięcy pozostawała w ukryciu i dalej 26, natomiast w 6 miesiącu jej ciąży. Co to oznacza? To oznacza, że Elżbieta, która prowadziła również zwyczajne życie starszej kobiety, doświadczyła nadzwyczajnej sytuacji w swoim życiu i w podeszłym wieku zaszła w ciążę, szczęki opadają i mówimy, nieprawdopodobne. Widzisz, u Boga nie tylko żadna rzecz nie jest niemożliwa, u Boga żadna rzecz nie jest nieprawdopodobna. Bóg jest Bogiem spraw niemożliwych i Bóg jest Bogiem spraw nieprawdopodobnych. Jestem przekonany, że każdy z nas, tak jak tutaj jesteśmy, boryka się ze sprawami, które na dzień dzisiejszy wydają się niemożliwe albo wydają się nieprawdopodobne. Być może zachodzisz w głowę, jak pewne rzeczy mogą pójść do przodu albo wrócić na właściwe tory. Są pewne rzeczy, których nie jesteśmy w stanie przeskoczyć. Stajemy bezradni. Bóg dzisiaj cię zapewnia, że dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych. Gdy Maria powiedziała tak, zgodziła się tak naprawdę stać częścią Bożej historii. Bożej historii zbawienia. I od tamtego wydarzenia tysiące ludzi na przestrzeni historii usłyszało o Jezusie Chrystusie. Narodziło się na nowo. Wierzę, że wielu z nas, jak tutaj jesteśmy, są właśnie tymi osobami. Osobami, które tworzą historię zbawienia. W tamtej zimowej nocy na świat przyszedł Zbawiciel, bo Maria, którą wybrał Bóg, powiedziała mu tak. Mimo iż nie rozumiała tego, co się dzieje, ale dzięki jej decyzji miliony ludzi doświadczyło i doświadcza cudu. Każdego dnia cudu nowego życia w Jezusie Chrystusie. Te święta również mogą być dla kogoś cudem, jeśli ty powiesz Bogu tak, aby użył cię w życiu kogoś, kto potrzebuje przemiany i być może u kogo przemiana wydaje się niemożliwa, nieprawdopodobna. Prawda jest taka, że kiedy Bóg wybiera cię, aby to przez ciebie dokonał się cud, nie musisz tego rozumieć, ale pamiętać, że dla Boga wszystko jest możliwe. Amen.